W Szczecinie kilka dni temu doszło do wstrząsającego zdarzenia. Niespełnoroczne dziecko trafiło do szpitala po tym, jak padło ofiarą gwałtu. Sprawca związany z matką dziecka został zatrzymany i w sobotę decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Kiedy słyszymy takie informacje, zaczynamy zastanawiać się, czym i kim jest homo sapiens, dlaczego dochodzi do takich zwyrodnień i co dzieje się w głowach ludzi dopuszczających się do takich zbrodni. W studiu Iwona Klimowicz, socjolog, pracownik pomocy społecznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Elżbieta Ciuksza, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I na łączach pan doktor, psychiatra Jerzy Pobocha. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, pozwolą panie, że zacznę od pana doktora. Panie doktorze, zna pan odpowiedź na nasze postawione przed chwilą pytanie? Co jest w głowach ludzi, którzy dopuszczają się takich zbrodni?
Tak, no tym zajmuje się właśnie psychiatria sądowa, która pozwala zrozumieć zbrodnie zarówno prokuratorom, sądom, a w związku z tym, tak na przykład w tej chwili, zrozumieć, czy starać się zrozumieć ludziom. Otóż tego typu, czy podobne tego typu zachowania niestety były, są i będą. Ja opiniowałem tam ponad 20 lat temu sprawcę, który też w stosunku do swojego dziecka półtora rocznego dokonał podobnego czynu. Został skazany tam na najwyższy możliwy, największy możliwy wymiar kary. Skąd się biorą tacy ludzie? No, teraz mieliśmy ostatni przykład człowieka, który więził kobietę, przy czym ją tam uszkadzał, wykonywał różne działania o motywach seksualnych, powodując uszczerbek na zdrowiu tej osoby. Otóż takie, no, z przykrością muszę powiedzieć i z przykrością muszę radiosłuchaczy zmartwić, że takie osoby były, są i będą. Dlatego, że jest pewna, na szczęście niezbyt duża grupa ludzi, których mózg, których psychika funkcjonuje w ten sposób, że oni w stosunku do pewnych działań nie mają hamulców. To tak jak samochód, który ma słabe hamulce, w pewnych sytuacjach nie wyhamuje. Nie tego, że nie chce, tylko że nie może. Więc tak samo ci ludzie, oni po prostu, ich specyfika mózgu polega na tym, że ich te ośrodki odpowiedzialne za moralność, za przestrzeganie prawa, na pewien dystans do jakichś zachowań są na tyle niesprawne, że powodują tego typu zachowania. No i druga sytuacja, która w ogóle jest taką jedną z zasad kryminologii, czy przyczyn popełniania przestępstw. Otóż sytuacja możliwości dokonania przestępstwa. W tym przypadku bezbronne dziecko pozostawione w rękach, w dosłownym tego słowa znaczeniu tego sprawcy, po prostu stało się dla niego łatwą zabawką, którą wykorzystał właśnie w taki sposób, licząc, że to się nie wyda, albo nawet jak się wyda, no to ewentualnie ta partnerka nie zgłosi tego na policję i tak dalej. I tu chciałem powiedzieć, bo zawsze jest pytanie, no w związku z tym, co robić? Co świat, co ludzie, co Polska, co my wszyscy możemy zrobić, żeby do takich rzeczy w przyszłości nie dochodziło. No otóż, tak jak z materiałami wybuchowymi, my musimy wiedzieć, że to jest materiał wybuchowy i trzeba się z nim obchodzić ostrożnie. Tak samo pewni są ludzie, którzy są takimi materiałami wybuchowymi, a więc zdolnymi do najokropniejszych zbrodni. Co ciekawe, takie zjawiska na przykład nie występują w świecie zwierząt.
Właśnie.
Czyli poziom empatii wśród zwierząt jest wyższy niż wśród ludzi. Zresztą mówi się, że największym zbrodniarzem i drapieżnikiem to jest człowiek, a nie zwierzę, nawet drapieżne. Więc przyszłość to prawda będzie taka, że ci ludzie będą, no po pierwsze, selekcjonowani, wyłapywali i tak jak zrobiono z pedofilami, społeczeństwo będzie wiedzieć, że to jest człowiek o tego typu skłonnościach i tego typu brakach w hamowaniu. No i już to już zupełnie taka science fiction pieśń przyszłości. Być może będą mieli takie wszczepione chipy elektroniczne do mózgu, które będą informowały, gdyby takie myśli u nich w głowie się pojawiły. Otóż, oczywiście jest to jakby pewien żart, ale postęp medycyny jest tak szalony, że niewykluczone za 50-100 lat to będzie standardem.
Pani Iwono, czy to jest w Pani pracy zjawisko, które, z którym się Pani spotykała? No i chcę powiedzieć często, bo mam nadzieję, że nie.
Nie, no na szczęście sytuacje tak skrajnego krzywdzenia seksualnego dzieci nie są powszechne, to, a przynajmniej o tym nie wiemy, bo to też jest kwestia, co wiemy, a czego nie wiemy. Myślę, że to jest jakby szerszy temat tego, o czym zresztą pan doktor mówił przed chwilą, tego, że właśnie w stosunku do słabszych, do tego, w jaki sposób możemy bronić tych, którzy są słabsi, bo powiedziane zostało, ja też rozmawiałyśmy o tym przed wejściem, mamy świadomość, że ci ludzie będą zawsze wśród nas. Pytanie, czy nieco z nimi można zrobić, bo z nimi niewiele. Można ich karać lub ewentualnie, tak jak mówił pan doktor, próbować wyłapać. Ale może przydałaby się edukacja, co my. Powiedzmy normalni w cudzysłowie, ale przynajmniej mam nadzieję nie tak potworni, jak my mamy postępować, na co mamy być czujni, w jaki sposób. Ja nie wierzę, że człowiek krzywdzi to dziecko i nie daje żadnych innych sygnałów i jest cudownym, wspaniałym człowiekiem. Więc może jest jakiś sposób edukacji społecznej, a przynajmniej tak to widzę, że przede wszystkim powinniśmy po pierwsze edukować siebie wzajemnie, czyli jak to wychwytywać takie sygnały, ale też co z nimi robić, bo jest pytanie, czy ta druga strona, partnerka czy partner, żeby on wiedział, że nie jest sam z tym problemem. Uzależnienie od przemocy to jest mega temat i o tym doskonale wiemy. I myślę, że tak społecznie to my tak trochę udajemy, że tego tematu, znaczy mamy takie tendencje do wahadła, że raz udajemy, że go nie ma, czasami potem znowu mamy takie nadmiarowe jakby mówienie, że wszystko jest przemocą i boimy się już przytulić dziecko sąsiada, bo możemy zostać się zgodnie ze standardami pedofilami. Brakuje mi takiej porządnej debaty społecznej, jak w prawie wielu innych rzeczach, gdzie byśmy nie zajmowali się przypadkiem tragicznym, strasznym, ale przypadkiem, tylko żebyśmy postarali się jako społeczność zastanowić się, co możemy zrobić. Ale my, wszyscy.
No właśnie, tu spoglądam do pani psycholog. Czy rzeczywiście są jakieś sygnały, które nam mówią o tym, że ktoś... No myślę, że ta matka, jeżeli by miała takie sygnały, mówię w tym wypadku, to może by nie zostawiła go swojej córki z tym panem.
Powiem w ten sposób, że to też nie do końca jest, jak pani w tej chwili powiedziała. Czasami kobiety, bo jeżeli tu w tym kontekście myślimy mężczyźni, prawda, pedofile czy czyny pedofilskie, tak? I czasami bywa tak, że kobieta też o tym wie. Kobieta wie. Czasami kobieta ma z tego, ja nie mówię o tym drastycznym przypadku, bo to maleństwo, to prawda, ja już w ogóle mówię ogólnie, jeżeli takie czyny się dzieją w domach i to, co właśnie też rozmawiałyśmy, to mówiłyśmy, że takie rzeczy dzieją się, te straszne właśnie w domach, gdzie teoretycznie dziecko powinno się czuć bezpiecznie, tak? A właśnie czasami, wracając do początku tej pani zapytania, czasami kobiety wiedzą i jakby... udają, że nie ma tematu, że nic się złego nie dzieje, ponieważ same jakby coś chcą ukryć, same czasami nie chcą właśnie kontaktów seksualnych z tym partnerem, z mężem, tak? I czasami naprawdę dziewczynki są podsyłane. I to jest okrutne. To jest właśnie to, o czym też się mówi, że właśnie kobiety jakby same nie chcąc być tym obiektem seksualnym, jakby pozwalają. I to jest to, co mówimy. Czasami jest tak, że kobieta o tym wie, a czasami jest też tak, że kobieta o tym naprawdę nie wie. I w momencie, bo tak też z pracy mogę powiedzieć, gdy kobiety się na przykład o tym dowiadują, momentalnie naprawdę zgłaszają te czyny, informują i występują przeciwko tym osobom, tak? Przeciwko. Dlatego też, no tak jak mówimy, to są te skrajności. Jedna zrobi tak, druga zrobi tak. Bo jedna coś chce ukryć, a druga odwrotnie, chce to wyczyścić, tak? Więc nie ma też takiej jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast tutaj dlaczego też jakby te osoby podchodzą w ten sposób do dziecka bezbronnego, to co tutaj właśnie padło, do tego maleństwa, ponieważ ci mężczyźni, bo to w szczególności myślę o mężczyznach w tym wypadku, boją się tak zwanych dorosłych relacji z dorosłą, dojrzałą kobietą. I w wielu wypadkach boją się tych kobiet, więc wybierają dziecko, bo wtedy się czują bezpieczniej, pewniej. Nikt ich tam nie oceni, czegoś tam nie powie. I czasami to są właśnie takie elementy, takie właśnie emocjonalne, tak? I też jakby z tego powodu pewne rzeczy się właśnie dzieją, tak? Więc tak jak mówimy, my jesteśmy tak różni, mamy takie różne systemy też moralne, tak? Ale też to, co powiedział tutaj pan doktor, nasze mózgi też są różnie skonstruowane i często to właśnie wynika, tak? Z pewnego jakby, no powiedzmy tak powiem, wadliwego funkcjonowania mózgu w tym zakresie. I te sytuacje się po prostu no, zdarzają, aczkolwiek, tak jak mówimy, lepiej, jeżeli wyłapiemy te osoby, lepiej, jeżeli o nich wiemy, bo to się samo nigdy, inaczej mówiąc, jakby ta osoba się nie wyleczy o, w ten sposób, tak jakbyśmy grypę wyleczyli tabletkami czy czymkolwiek, a tego się tak nie wyleczy. I tu jest problem.
No, panie doktorze, proszę mi powiedzieć, no właśnie, są jakieś sygnały, czy ta kobieta mogła, nawet, nie wiem, domyślać się, mogła przypuszczać, że może mieć takiego partnera?
To znaczy, to wymaga jednak pewnego nastawienia no, na tego typu analizy. Często ta kobieta jest zauroczona, związana uczuciowo, więc nawet jeżeli takie myśli czy podejrzenia
czy sygnały
się pojawiają, sygnały, to ona stara się to odrzucać od siebie. Znaczy to wtedy musiałaby być no, taka sytuacja w Polsce, że my wszyscy, znaczy nie mówię o sobie akurat, ale wszyscy ci, którzy w takich sytuacjach są, czy związków, czy małżeństw, no, powinni mieć więcej wiedzy. Wiedzieć, jak różne zachowania, o czym mogą świadczyć i czym się mogą skończyć, ale to by wymagało jakiejś takiej totalnej edukacji. No, miejscem takiej edukacji jest szkoła. Skoro na przykład tam się w tej chwili szerzej wchodzi w tą edukację seksualną, to ona również w sposób niezwykle właśnie ważny, uzasadniony, powinna mówić o tych niebezpieczeństwach, które z tą sferą seksualną się wiążą. To jest sfera popędowa. Tu głównymi winowajcami są mężczyźni, no bo mają ten testosteron, mają ten popęd płciowy, który dlatego biologicznie, dlatego jest silny, wyrażony, bo to chodzi o zachowanie gatunku. I więc z jednej strony ma to uzasadnienie biologiczne, ale czasami powoduje to fatalne skutki. Dlatego tutaj to rozwiązanie, które wprowadzono w tej ustawie o pedofilii, że jednak taka osoba, jej dane personalne, nawet zdjęcie, może być publicznie ujawnione jako przestroga dla ludzi, żeby z taką osobą się nie stykać. Tutaj na prośbę profesora Rzeplińskiego napisałem taki artykuł, to jest taka większa monografia na ten temat. Chodzi tutaj o tych najpotworniejszych przestępcach. I to był przestępca, który miał te skłonności takie, ten sadyzm taki w ekstremalnym wydaniu. Mianowicie on doznawał silnego pobudzenia seksualnego, jeżeli obcinał kobiecie piersi. Rzeczywiście najpierw trzeba zabić, później, żeby można obciąć piersi. No i ta pierwsza kobieta zachowywała się w taki sposób, zresztą częściowo prowokujący, piła z nim alkohol i doprowadziła, znaczy no nie doprowadziła, tylko stała się niestety ofiarą tego jego popędu. On odbył karę pozbawienia wolności, nawet później miał żonę, więc wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Żona go zostawiła i dochodzi do sytuacji, która jest kopią tej pierwszej. Ta kobieta znowu piła z nim alkohol, prowokowała go seksualnie, tak dla zabawy. I on już nie dla zabawy, po prostu się nie wyhamował i również zabił ją i obciął piersi. I tam właśnie ja napisałem, że gdyby po tym pierwszym czynie otoczenie tego człowieka, rodzina czy inne osoby, które się z nim stykają, służba zdrowia wiedziała o jego skłonnościach i o tym, że nie wolno takiej osoby prowokować seksualnie i nie wolno z nim pić alkohol, bo zakończy się to dramatem zabójstwem. I to takie działania można i należy podjąć.
No, panie doktorze, tu się oczywiście rodzą pytania o ochronę. Jakby, no, jednak to jest wciąż człowiek. To, no, tu jesteśmy przed bardzo trudną sytuacją. Ja też nie chciałabym, żebyśmy się w naszej audycji próbowali oceniać te osoby, bo nie nasza rola taka. Ale ja bym się chciała też zapytać, czy te sytuacje takie, no, byśmy powiedzieli skrajne, one się zdarzają w domach. Kiedyś nam się wydawało, że w domach patologicznych. Ale my dzisiaj wiemy, że to nieprawda.
Nie, nieprawda. To znaczy, oczywiście to są domy patologiczne.
To znaczy, inaczej bym powiedziała, tak. W domach biednych. Tak bym.
To jest bardzo dobre rozróżnienie. Bieda w ogóle nie jest dla mnie wskaźnikiem patologii. To zupełnie są różne inne rzeczy. Natomiast w tej chwili musimy sobie powiedzieć, że tak naprawdę krzywda dziecka, a właściwie w ogóle krzywda słabszych, bo to nie tylko dzieci, dzieją się w bardzo różnych domach. I te domy, czasami ta krzywda taka najbardziej widoczna, tak, że mąż czy żona wypije i coś się dzieje, to ona jest oczywiście krzywdą i nie ma o czym rozmawiać, tu trzeba od razu reagować, ale czasami ta cicha przemoc, ta przemoc, która polega na długoletnim maltretowaniu psychicznym ludzi, na tym, że tak... Nie chcę teraz powiedzieć mążona, bo nie chciałabym, żeby mężczyźni byli identyfikowani jako agresorzy, bo to naprawdę jest różnie, szczególnie przy psychicznej przemocy. Natomiast partner często jest po prostu doprowadzany do sytuacji, w której tak naprawdę czasami, kiedy już rozmawiamy, okazuje się, że to, że on przetrwał, że przeżył, to jest coś niezwykłego. I do tego jeszcze dochodzi dziecko, które buduje swój świat w otoczeniu takiej krzywdy. Jak ono ma potem żyć? Jak ono ma potem dawać piękno, dobro, radość, jeżeli tak naprawdę ci, którzy go mieli kochać, dają mu... Albo jedni przyzwalają, a drudzy krzywdzą. Więc to jest bardzo trudne. Nie ma według mnie wolnego domu, w takim sensie, że nie możemy powiedzieć, że jedyna rzecz, która broni nas przed przemocą, to miłość i szacunek, który wzajemnie w sobie mamy. I albo będziemy właśnie nie tylko edukować wiedzą o tym, czym jest problem seksualny, ale przede wszystkim tym, czym jest relacja. Co daje nam relacja z drugim człowiekiem, co powinna nam dawać. Myślę, że mamy bardzo duży głód relacji, miłości i po prostu dobra. Zresztą no, media nie są wolne od tego, że kreujemy taki świat, bo ja już nie oglądam telewizji, nie czytam wiadomości i oglądam sobie świat za oknem, który jest piękny i dobry, a nie ma go w mediach. Nie ma, jakbyśmy nic nie robili dobrego.
U nas czasami jest. Okay. Staramy się, żeby było chociażby o 7:30 i 14:30 mamy tylko dobre wiadomości.
To bardzo dobrze, dlatego że faktycznie świat nie jest tylko zły, ani tylko dobry. Jest po prostu różny, a to czasami jest kwestia, żebyśmy mieli wybór.
A czasami no właśnie pytanie, czy zawsze mamy ten wybór, bo ja mam też wrażenie, że pewna krzywda albo złe zachowanie, albo nieumiejętność dobrego zachowania, no jest trochę dziedziczona, nie chcę powiedzieć, czy to dobrze zabrzmiało, ale chodzi o to, że przekazywana, no mnie ojciec tak wychowywał, to ja też się będę wobec mojego dziecka tak zachowywała. Myślę, że nasi rodzice mieli trochę nawet trudniej czasami niż my sami, bo oni byli wychowywani bardzo twardą ręką, a jednak umieli moi przynajmniej rodzice wychowywać nas zupełnie inaczej. Jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie jeszcze dziś?
Jest, zdecydowanie. I tutaj może nie chodzi, że z pokolenia na pokolenie, żeby to też tak nie zabrzmiało. Natomiast bardziej możemy powiedzieć w tym znaczeniu, że to jest modelowanie. Modelowanie, naśladownictwo, tak? Czyli jeżeli tu, co pani powiedziała właśnie, jeżeli te środowiska są przemocowe, jakbyśmy nie powiedzieli, bo brak rozmowy z dzieckiem, z nastolatkiem, ja się zajmuję dziećmi, młodzieżą, dorosłymi zresztą też, tak? Ale w szczególności jest to taka moja działka, no to jeżeli nastolatkowie mówią, bo tak badania podają, że czego im wbrew pozorom najbardziej brakuje, rozmowy z ludźmi dorosłymi, czyli z rodzicami, czytajmy, tak? Czytam, mówmy o tym. A rodzice znowu tłumaczą, że oni z nami nie chcą rozmawiać. Nie chcą rozmawiać na naszych zasadach, czyli tych właśnie przemocowych, tak? I tutaj to, o czym pani powiedziała, właśnie te wcześniejsze pokolenia, że nasi ci wiekowi już teraz rodzice właśnie być może nie mieli takiej wiedzy, ale gdzieś wychowali nas właśnie w taki sposób, nie to, że karzący, ale tu bardziej była konsekwencja. tak? W tej chwili, w tych czasach współczesnych, już od dłuższego zresztą czasu, nie chodzi mi o to, że to rok czy dwa lata temu, to już możemy sięgnąć już to nawet lata 70, 80, tak, zdecydowanie. Gdy zaczęliśmy już patrzeć tak szeroko, co wypada, co nie wypada, gdy zaczęliśmy patrzeć na tak zwane wychowanie bezstresowe, tak? Więc to wszystko jest takie pokłosie. W tej chwili, ja z pracy nawet zawodowej stwierdzam, że brakuje przede wszystkim rodzicom konsekwencji. Brakuje rodzicom czasu dla dzieci, tak? I to jest przemocowe, tak? Wbrew pozorom, brak konsekwencji, brak czasu, to jest przemoc. Ja i tu nie chodzi o alkohol, od razu o bicie, ale to jest przemoc.
Chciałam powiedzieć, bo o tym nie zapominamy, jak ważna jest geneza słów. Czym jest przemoc? To jest przeciw mocy. To jest odbieranie mocy. I to odbieranie mocy może być w bardzo różnych obszarach. To jest przede wszystkim odbieranie mocy do tego, bym mógł żyć jako dobry i szlachetny człowiek.
No, wyszliśmy od bardzo trudnego tematu, ale rzeczywiście chciałabym, żeby ten bardzo trudny temat, który dzisiaj podjęliśmy, nie sprowadził nas znowu w kierunku tego, że my jako ludzie jesteśmy okrutni, choć jesteśmy naprawdę bardzo okrutni, ale panie doktorze, profesorze, czy możemy powiedzieć, że no jest jakaś nadzieja dla nas ludzi, że zawsze być może te jednostki wśród nas będą takie okrutne, być może je potrafimy... Nie chciałabym tego słowa powiedzieć, wyłapać, bo to tak brzmi, jakbyśmy chcieli jakieś polowanie na nie robić, ale rozpoznać może, no też nie chcę zniewolić, ale może jakoś pomóc ograniczyć ich w tych trudnych sytuacjach. Czy no chciałabym tutaj jakby zakończyć naszą rozmowę optymistyczną jakimiś optymistycznymi słowami. Jak mówimy o takich sytuacjach, to one są strasznie mroczne. Ten świat może nie jest tak mroczny. Jak panie doktorze, pan do tego podchodzi?
Nie, no na pewno. Chociaż psychiatria sądowa spotyka się z tymi najgorszymi przypadkami. Szczecin, oddział psychiatrii sądowej, jest największy oddział psychiatrii sądowej w Polsce. Więc myśmy tutaj mieli rzeczywiście najgorszych z najgorszych. Ale tutaj, jeżeli chodzi o takie bardziej no, racjonalne i pozytywne. No więc ta diagnoza powinna być nie tylko na zewnątrz, ale i do wewnątrz, czyli żeby ten człowiek zrozumiał i wiedział, że on w pewnych sytuacjach może nie wyhamować, że taki on jest, żeby on o tym wiedział. I w związku z tym, żeby starał się ćwiczyć te hamulce, żeby one były jednak lepsze. To po pierwsze. Po drugie...
Da się z tym żyć? On może mieć taką świadomość? Taki...
Tak, no wiedzieć, że no mam takie skłonności. To zresztą można przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego stwierdzić. Daje się takiej osobie testy typu zagadnień moralnych i tam widać, że on nie uruchamia tych części mózgu, które uruchamiają osoby w cudzysłowie normalne. Także to można zobaczyć. To nie jest jakaś taka rzecz. W Szczecinie takiego aparatu jeszcze nie ma. Więc to jest jedna rzecz. Druga, no to jednak ostrożność. Ostrożność, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś nie jest pewny na przykład, bo w tej sytuacji, no być może ona miała takie obserwacje, że on nie jest pewny, to nie zostawiać tego dziecka sam na sam z taką osobą, która nie jest pewna. Tak samo nie można zostawić na przykład z osobą nietrzeźwą, czy w jakiś inny sposób, czy pijaną, czy jeszcze w jakiś inny sposób niezdolną do opieki nad dzieckiem. No i trzecia rzecz, no to wymaga niestety, ja już mówiłem o tym wielokrotnie, odejścia w Polsce, bo to już na całym świecie się od tego odeszło, od tego wychowania bezstresowego. Ten, który to wymyślił, wycofał się z tego i przeprosił w ogóle, że on coś takiego wprowadził. Natomiast do naszej szkoły jeszcze w dalszym ciągu to nie dotarło i do rodziców. I to pobłażanie, czyli dziecku wolno wszystko, no jest czymś niezwykle szkodliwym. A więc to, co Sartre powiedział, wolność i odpowiedzialność, a nie wolność bez odpowiedzialności.
No oczywiście nie będziemy tutaj o wszystkich aspektach dobrego wychowania, bo to też potem ten dorosły by, być może był po prostu źle wychowany, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o młodych ludzi, w ogóle myślę, że w życiu bardzo ważne jest partnerstwo. To jak sobie poukładamy z naszymi partnerami, z naszymi współpracownikami relacje, no to one będą decydowały też o naszym życiu, prawda?
Spoglądam też. Trochę jak poukładamy te relacje samym sobą, bo takim najważniejszym i pierwszym człowiekiem, którego powinniśmy szanować, lubić i pozwalać mu czasami
nawet kochać i pozwalać
sobie czasem na błędy, ale tak jak mówi pan doktor, z poczuciem odpowiedzialności jesteśmy my sami, a tak mało czasu uczymy się poświęcać sami sobie i potem jest tak, że jak nie masz czegoś w sobie, to ciężko ci to dać innemu. Jeżeli siebie nie szanujesz, to jak masz szanować innych? Jeżeli siebie nie lubisz, to jak masz lubić innych? Jeżeli sobie nie dajesz prawa do błędu, to jak masz go dawać innym? Zacznijmy od takiej mądrej uczenia samego siebie, a potem uczmy to w grupie.
No z tym uwielbieniem samego siebie to taka jest niteczka bardzo...
Z lubieniem, nie uwielbieniem, lubieniem samego
taka,
siebie.
Prawda, że to jest bywa niebezpieczne.
To znaczy, jeżeli właśnie ostatnio też tak czytałam na temat tego narcyzmu, jak to się teraz tak mówi, czy to czasy narcystów samych, czy narcyzek, tak? Natomiast tutaj rzeczywiście, jeżeli nawet do małego dziecka cały czas mówimy, jesteś najlepszy, 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 no to później chcąc, nie chcąc, wychowujemy osobę, która cały czas będzie o sobie myślała, to jaki może mieć wgląd w siebie, tak? Jaki wgląd? No praktycznie, jak jestem najlepsza, no to ktoś inny.
A jak dodam, że dla mnie?
Proszę?
A jakże dodam mojemu dziecku, że dla mnie? No bo mój syn, no myślę, że panie wiedzą, o czym mówię, że on dla mnie jest najlepszy.
Tak, ale to w zależności jakby jaki ładunek emocjonalny w to wszystko wkładamy, tak? I dziecko wie, kiedy my mówimy to nadwymiarowo, a kiedy to mówimy w sposób taki realny, do przyjęcia. I wtedy też ja zawsze uważam, wtedy się dopytujemy dziecka, tak? Czy rzeczywiście tak jak ja sądzę, czy ty też tak sądzisz, tak? To wtedy jeszcze wchodzimy w tak zwane poczucie własnej wartości. Bo tak naprawdę nawet mówimy, my rodzice, tak mówimy, jestem dumny z ciebie. Ale tak naprawdę to dziecko powinno być dumne z tego, co tam zrobiło, że zawiązało bucik, cokolwiek, tak? A my jesteśmy, to my wychowaliśmy i tak dalej. Więc tutaj to, o czym mówimy, to jest cały taki proces wychowawczy. Natomiast myślę sobie, bo ja prowadzę cały czas te rozmowy i z rodzicami, tak naprawdę problem też jest w tym, że rodzice sami czują się zagubieni. Ja już nie mówię w tej chwili, tak się o tym oficjalnie nawet mówi i w literaturze już się czyta, tak zwane wypalenie rodzicielskie. Ale to z czego wynika? Jak to, co wcześniej powiedzieliśmy. Jeżeli ci rodzice wcześniej, jak byli mali, nie dostali w tym, jak to się dawno temu mówiło, w kufrze pewnych rzeczy, tak się później ten kufer odwraca, to wyciągają to, co dostali. Czyli jak nic nie mają tego ciekawego, że tak powiem, do powiedzenia, jeśli chodzi nawet o własne życie, no to nie mogą tego przekazać następnemu pokoleniu.
Życie jest ciekawe i powinniśmy o tym pamiętać. Jest ciekawe i jedyne, jakie mamy. Warto o tym też pamiętać.
Nie powtórzy się tej klasy.
To rzeczywiście jest... No, wyszliśmy z takiego bardzo trudnego tematu. Jak pan doktor powiedział na początku, że to są sytuacje, które się zdarzały i zdarzać się będą. Na szczęście są marginalne w naszym społeczeństwie i te nasze na początku tak głośne i no, takie protestujące pytanie, czy co się z nami homo sapiens stało, co się dzieje. Ono na szczęście powraca i na szczęście potrafimy sobie je, proszę państwa, zadać. To jest też bardzo ważne, że potrafimy się obrócić i zastanowić, co się z nami dzieje. Ale może z tej trudnej sytuacji wyjdźmy trochę silniejsi, może bądźmy dla siebie bardziej empatyczni i też oglądajmy świat dookoła. Może rzeczywiście możemy wyłączyć telewizor, ale ja nie
radio
wiem, czy musimy
zostawmy.
Wszyscy. Radio zostawmy, tak. Iwona Klimowicz, socjolog, pracownik pomocy społecznej, Elżbieta Ciuksza, psycholog i dr Jerzy Pobocha, psychiatra, to nasi goście, a za chwilę porozmawiamy o malarstwie. Dziękuję.
Dziękujemy.